Getsemani, sąd, krzyżowa droga, Golgota, bezmiar niesprawiedliwości i bólu. Wypiłeś, Panie, do dna ten kielich goryczy, bo do końca nas umiłowałeś. Dlatego z taką wdzięcznością i głębokim wzruszeniem rozważamy to rzewne nabożeństwo gorzkich żali. Dlatego z wdzięcznością i wzruszeniem powtarzam za poetą: ja kocham Ciebie, żeś był nieszczęśliwy, że przebolałeś to wszystko, co boli, że zniosłeś wszystko, co tylko poniża, Ty, Bóg, w kajdanach cielesnej niewoli. Ja Ciebie kocham, że Cię o tej chwili niebo odbiegło i ludzie zdradzili. Ja Ciebie kocham, żeś był przymuszony wołać do Ojca o jam opuszczony. Ja Ciebie kocham za Twoje konanie i za śmierć więcej niż za zmartwychwstanie. Nie wolno nam jednak poprzestać na wzruszeniu. Śpiewamy często prawdziwe słowa: to nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Gdzie mnie, Panie, widziałeś? Moi drodzy siostry i bracia, w naszych rekolekcjach, w których chcemy odnajdywać się w ewangelicznych postaciach, w ewangelicznych wydarzeniach, trzeba, abyśmy to pytanie także na gorzkich żalach stawiali. Gdzie mnie, Panie, widziałeś? Gdzie byłem na scenie Twej męki? Gdzie jestem na scenie Twej męki? Bo przecież Ty sam powiedziałeś: wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, mnieście uczynili. Ty wciąż jesteś osądzany, zdradzany, poniewierany, krzyżowany w drugim człowieku. Gdzie mnie, Panie, widziałeś? Gdzie mnie widzisz? Dobrze, gdy odnajdujemy się w Szymonie Cyrenejczyku czy Weronice. Daj Boże, żebyśmy byli nimi, byśmy potrafili jedni drugich brzemiona dźwigać, byśmy potrafili odsłonić w poranionym, umęczonym człowieku oblicze Jezusa Chrystusa. Dobrze, gdy potrafimy się odnaleźć w tych niewiastach, które pocieszały Jezusa, gdy znajdujemy słowa umocnienia i pociechy dla tych, którzy tak bardzo ich potrzebują. Dobrze, gdy jesteśmy jak Józef z Arymatei, który zaopiekował się ciałem umęczonego Jezusa. Gdy pamiętamy o naszej modlitwie za zmarłych, gdy nawiedzamy cmentarze. Ale trzeba też, rekolekcje są dla ludzi odważnych, trzeba też nie bać się trudnej prawdy o sobie, gdy zobaczymy się w tych scenach męki Jezusowej, w innych sytuacjach, w innych postaciach. Może gdzieś właśnie w tym oliwnym ogrodzie, gdy Jezus tak bardzo prosił i tak bardzo pragnął, abyśmy na modlitwie byli blisko Niego. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Ale za chwilę już się pospali. I ten gorzki wyrzut Jezusa: śpicie i odpoczywacie. Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Może gdzieś w naszym sercu powinien wybrzmieć ten gorzki wyrzut Jezusa i obudzić nas do lepszej, żarliwszej modlitwy. Proszę księdza, my nie z lenistwa, my z braku czasu się nie modlimy. A miałbyś odwagę powiedzieć to Jezusowi w Ogrójcu? Jeśli kochasz, czas zawsze znajdziesz, nie mając nawet jednej chwili, napisze ksiądz Twardowski. Przyjacielu, po coś przyszedł? Pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. I nas Jezus nazwał swoimi przyjaciółmi. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi. Czy nie zdradzam Jezusa, stając się z przyjaciela Judaszem, przez swoje jakieś niewierności, grzechy, przez takie sprzeniewierzanie się tej miłości, którą On nam daje, a my całkiem inaczej, w drugą stronę? Czy nie słyszymy gdzieś w naszym sercu piania koguta? Też nieraz może jesteśmy pewni siebie, ale przychodzi chwila jakiejś próby, gdzie trzeba byłoby wyznać Jezusa, a ja wolę milczeć, bo może ktoś by się zaśmiał, słowem dokuczył. Zapieram się jak Piotr na arcykapłańskim dziedzińcu. A może nieraz nawet dołączam się do tego tłumu nienawistnego, który krzyczał: Barabasza, Barabasza, uwolnij nam, a z nim na krzyż. Może nieraz potrafię się dołączyć do tłumu nienawistnych ludzi, którzy z pogardą, z nienawiścią krzyczą na drugiego człowieka, a przecież w nim też jest Jezus. Czy niezbyt często umywam jak Piłat ręce, mówiąc: to nie moja wina, to nie moja sprawa, gdy trzeba stanąć w obronie drugiego człowieka, a może nawet jak on skazuje niewinnego? Drodzy siostry i bracia, trzeba tak przeżywać też mękę Pana Jezusa, krzyżowe drogi i gorzkie żale, żeby pytać się, gdzie ja jestem, w kim się odnajduję. Ale może na tym dzisiejszym rozważaniu chciałbym, żebyśmy poszli na sam szczyt, na Golgotę i zobaczyli jeszcze dwie postaci, z którymi spróbujmy też skonfrontować nasze życie. Otwieramy Ewangelię świętego Łukasza, rozdział 23. Stajemy pod Chrystusowym krzyżem na Golgocie i widzimy taki obraz. Prowadzono też innych dwóch złoczyńców, którzy razem z nim mieli być straceni. Kiedy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Jezus mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeden z powieszonych na krzyżu złoczyńców bluźnił mu, mówiąc: czy Ty nie jesteś Chrystusem? Wybaw siebie i nas. Drugi natomiast, upominając go, powiedział: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tę samą karę. My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani. Zasłużyliśmy na to, ale On nic złego nie zrobił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Odpowiedział mu: zapewniam cię, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Moi drodzy, nie jest nam może łatwo zobaczyć siebie w złoczyńcy, w zbrodniarzu, bo takim musiał być ten, którego nazywamy dobrym, ale przecież łotrem. A jednak dobrze byłoby się nam w nim odnaleźć, żeby też usłyszeć te najcudowniejsze słowa: dziś będziesz ze mną w raju. Któż z nas nie chciałby u kresu swojej ziemskiej drogi takich słów usłyszeć? Jak to się stało, że zbrodniarz uzyskał taką nagrodę? Zobaczmy, że najpierw uznaje swój grzech. Ten pierwszy przeciwnie, nawet w chwili śmierci urągał Jezusowi, a ten drugi uznaje swój grzech. To, co już dzisiaj jakoś i na mszy świętej rozważaliśmy, to jest początek mojego nawrócenia. Mogę doświadczyć Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia tylko wtedy, gdy uznam swój grzech. Mówi do tego drugiego złoczyńcy: my przecież sprawiedliwie ponosimy tę karę. Uznaję swój grzech. Może dlatego dzisiaj człowiekowi tak trudno doświadczyć Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, że nie czuje jego potrzeby, że nie widzi swojego grzechu. Może nieraz nawet jest tak, że ktoś rok, dwa lata albo dłużej nie był u spowiedzi i mówi: ja nie mam z czego się spowiadać. Gdy tak czasem bywa, że ktoś przychodzi do spowiedzi albo nie przychodząc mówi: ja nie mam z czego się spowiadać, to zachęcam, to proponuję, mówię: to niech pan klęknie przy konfesjonale i wyzna: proszę księdza, ja już mam taką ciemność w swoim sercu, taką ciemność w swoim sumieniu, że mnie się wydaje, że ja nie mam z czego się spowiadać. Bo Słowo Boże, święty Jan powie nam, że jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Pierwszy krok do zbawienia, do nawrócenia prawdziwego, to uznanie swojego grzechu. I tego powinniśmy się uczyć od tego dobrego łotra. Co dalej robi ten złoczyńca? Zauważa niewinność Jezusa i fakt, że Jezus mimo swej niewinności dzieli taki sam los jak on. Zobaczył, że Jezus jest z nami w najtrudniejszych dla nas chwilach, że jest solidarny. Tak bardzo, do takiego uniżenia, do takiej śmierci. I coś niezwykłego w tym momencie się dokonuje. Oto ten zbrodniarz, ten złoczyńca do Jezusa mówi po imieniu: Jezu. Nie ma drugiego miejsca takiego w Ewangelii, żeby ktoś w ten sposób zwracał się do Jezusa. Mówią niektórzy: Jezu, ale zaraz jest dodane: Jezu, Synu Dawida, jakiś przydomek, jakiś tytuł. A tak bezpośrednio, tak osobiście, tylko ten zbrodniarz, tylko ten złoczyńca. Moi drodzy, to też dla nas bardzo ważne odkrycie. Bliskość Jezusa nie jest nagrodą za nasze dobre sprawowanie. Bliskość Jezusa to jest Jego łaska, to jest Jego miłosierdzie. Bo nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. I właśnie On jest tak blisko nas. Także wtedy, gdy jesteśmy w tej ciemności grzechu, gdy na Niego spojrzymy, gdy szukamy ratunku. I jakaż to łaska, że w tym ostatnim momencie przez łzy cierpienia strasznego, bo przecież ten złoczyńca cierpiał bardzo, ale zobaczył, że ten, który wisi na krzyżu w środku, to jest Bóg. To jest odkrycie, które się w tym momencie dokonuje. Ty nawet Boga się nie boisz, mówi do drugiego złoczyńcy. Jaka to łaska w chwili śmierci zobaczyć bliskość Boga. Drodzy siostry i bracia, czy my się modlimy o łaskę dobrej śmierci? Czy my się modlimy o to, by w ostatniej chwili, jak ten złoczyńca, zawołać: Jezu, widząc, że On jest tak blisko? Czy nosimy w sobie tę troskę, by nasi najbliżsi odchodzili stąd pojednani z Bogiem przez posługę Kościoła? Moi drodzy, ja nie straszę śmiercią. Ja tylko dzielę się takim swoim niepokojem, że coraz rzadziej ludzie odchodzą z tego świata z gromnicą w ręku, otoczeni modlitwą najbliższych, pojednani z Panem Bogiem w sakramentach świętych. Nieraz ktoś zapytany, dlaczego nie zadbaliście o to, żeby do mamy, do taty poprosić księdza, nie chcieliśmy przestraszyć. Boimy się przestraszyć śmiercią, a nie boimy się o wieczność całą. Zabiegamy nieraz, stajemy na głowie, żeby choć kilka dni czy tygodni przedłużyć życie kogoś, kogo kochamy, szukamy najlepszych lekarzy, najlepszych leków. A tak często w ogóle nie zabiegamy o wieczność. Łaska dobrej śmierci. Trzeba się o nią modlić i trzeba być posłańcem też przygotowania do dobrej śmierci dla swoich bliskich. To też jest Ewangelia, to też jest chrześcijaństwo. I wreszcie to ostatnie zdanie, jakby streszczenie całej Ewangelii, takich tęsknot wyrażonych w psalmach, kiedy ten złoczyńca mówi: Jezu, wspomnij na mnie. Moi drodzy siostry i bracia, to jest właściwie kwintesencja naszego wołania do Jezusa Chrystusa, do Boga. Jezu, wspomnij na mnie. Jezu, ufam Tobie, bo ja wiem, że ja sam siebie zbawić nie mogę. Że nie zbawię siebie swoimi uczynkami, swoimi modlitwami, że tylko Ty możesz mnie zbawić. Dlatego szukam bliskości z Tobą, dlatego oddaję się Tobie, dlatego ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Często dzisiaj ludzie powtarzają tak niemądrze, że właściwie to nieważne, w co się wierzy, ważne, żeby być dobrym człowiekiem. To bardzo ważne, żeby być dobrym człowiekiem, ale przez bycie dobrym człowiekiem się nie zbawiam, bo zbawia mnie Chrystus. Chrześcijaństwo to nie jest tylko bycie dobrym człowiekiem. Chrześcijaństwo to przede wszystkim żywa, osobista więź z Chrystusem, moim odkupicielem i zbawicielem. I dlatego trzeba z taką ufnością oddawać Jemu swoje życie i szukać bliskości z Nim. I spójrzmy na koniec na Pana Jezusa w tej scenie. Co On mówi? Mówi tylko jedno zdanie. Dziś będziesz ze mną w raju. To jest obietnica, ale to jest też konsekwencja pewnego procesu, który się dokonał. Powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju, bo wcześniej ja byłem z Tobą, w Twoim cierpieniu, w Twoim krzyżu, mimo Twoich grzechów. Moi drodzy, najważniejsze nie jest to, co Pan Jezus tu mówi. Najważniejsze jest to, co On robi. A co On robi? On jest z nami, grzesznikami. Jest blisko, jest na wyciągnięcie ręki, żebyśmy tylko nie chcieli się przed Nim chować, żebyśmy tylko nie chcieli od Niego uciekać. Jest z nami. I ten moment, ta scena ukrzyżowania Jezusa pomiędzy dwoma zbrodniarzami, ten moment, ta scena, gdy do złoczyńcy mówi: dziś będziesz ze mną w raju, to jest takie objawienie, to jest taka moc, która pokazuje, że naprawdę wszyscy możemy poczuć się blisko pod krzyżem, że krzyż nikogo nie odtrąca, że dla każdego z nas jest tu swoje miejsce. Bóg, człowiek, ukrzyżowany między dwoma łotrami, draniami, złoczyńcami, to jest Bóg, który jest najbliższy człowiekowi. Bliżej już być nie można. Do takich ludzi, do nas, ludzi grzesznych i słabych, przychodzi Jezus. I żebyśmy mogli z taką właśnie ufnością, z taką nadzieją, tej miłości większej niż nasz grzech, przed Nim stawać, bo zostaliśmy odkupieni nie srebrem i złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa Pana, tak powie nam święty Piotr. to jest konfesjonał. Gdy klęczymy przy konfesjonale, klęczymy pod krzyżem Chrystusa. Jesteśmy obmyci Jego krwią. Taka cena, taka niezwykła, ogromna cena, ale taka jest też miara Jego miłości. Nigdy jej nie odtrącajmy. Bądźmy blisko, choćby nam się nieraz może wydawało, że nasze grzechy czynią nas niegodnymi. Wołajmy tylko ze skruchą, z żalem: Jezu, wspomnij na mnie. Jezu, ufam Tobie. Ty, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.